końcu listopada Ewa otrzymała w biurze następujący list. Szanowna pani, przybywający w szpitalu miejskim pan Łukasz Niepołomski na oddziale chirurgicznym, którego jestem kierownikiem, poleca mi prosić ją o natychmiastowe przybycie. Chory ma płuco przebite kulą pistoletową. Stan jego jest ciężki i niebudzący nadziei. Z szacunkiem dr J. Wilgosiński. Bezbrzeżny, zielony ocean nieszczęścia stoi przed oczyma i kołysze się w słońcu. Poprawiła włosy. Uciszyła się rozkazami woli. Poszła niezwłocznie do gabinetu szefa biura z wystylizowaną na prędce prośbą o urlop. Gdy weszła do sanktuarium w porze nieodpowiedniej, przyjęło ją odpychające mocniej niż pięści zimne spojrzenie. Znała już do zbytku dobrze łysą czaszkę, szpiczastą siwą brudeczkę, oczy jesiotra i wargi notorycznego kata. Wyłuszczyła prośbę o urlop w sposób trafny i spokojny. Długa twarzyczka władcy nie drgnęła. Szef nie przestał palić papierosa, a właściwie nie zmienił przerw i dystansów w paleniu. Najsubtelniej skłamane okoliczności, które przedstawiała, nie wpłynęły wcale na zmianę raz przyjętego za właściwy sposobu otrząsania popiołu obrzeżek brązowej popielnicy. Mumia była nieczułą na wszystko, nawet na uśmiechy kobiece. Nierychła odpowiedź, odpowiedź bez skazy politowania. Pani żartuje. Skąd urlop? Jak to? Dziś, zaraz urlop? Czy pani nie zna przepisów?
Panie naczelniku.
Pani otrzymała w zeszłym roku urlop z pensją. Pani chyba żartuje. Powtarzam to już drugi raz.
Nie żartuję, panie naczelniku. Są to okoliczności tego rodzaju. Ciotka, która mnie wychowała od urodzenia, jest umierająca. Ja muszę.
Zgodzę się na wzięcie na moje miejsce zastępcy. Na urlop bez pensji. Pani sobie żartuje. Powtarzam po raz trzeci.
Przecie mam prawo do urlopu co roku.
Ja przez 27 lat nie brałem urlopu.
Więc nie otrzymam nawet tygodniowego zwolnienia?
Pod żadnym pozorem. Wyszła z biura, nie meldując się nikomu. Przede wszystkim wstąpiła do najbliższej cukierni i wypiła szklankę ohydnej herbaty w celu przejrzenia książki z rozkładem jazdy pociągów. Gdy powzięła wiadomość, że najprędzej może jechać dopiero za 6 godzin, udała się bez namysłu do starej Barnawskiej. Jak ptak wbiegła na schody prowadzące do mieszkania lichwiarki. Schody, które w rodzinie zwały się schodami ciężkich westchnień. Ileż to razy chodziła tutaj po pieniądze na życie, jeszcze wówczas, gdy była dzieckiem. Ileż to razy dźwigała daninę procentu. Ile razy odnosiła znaczną część miesięcznej pensji swojej. Zadzwoniła. Nierychło rozległo się człapanie pantofli starej Euryklei i nieufny głos. A kto tam? Ewa wykrzyczała swoje imię i nazwisko. Została wpuszczona. Przede wszystkim zdjęto łańcuch, później otwarto z klucza drzwi, wreszcie usunięto zatrzask. Ciocia zajmowała 2 wielkie pokoje od frontu. Całe to mieszkanie było zestawione ślicznymi szafami, które przegradzały pokoje i tworzyły mnóstwo zakamarków. Ewa znała od dzieciństwa owe szafy prześliczne z mahoniu, wykładane brązami o szklanych drzwiach, tajemniczo zasłoniętych zieloną glasą. Powitała oczyma znane miniatury rozwieszone po ścianach. Miniatur było pełno. Stara jejmość była ich kolekcjonistką. Wydała na to ogromne ponosumy. Wszystkie były oprawione w drogocenne ramy ze złota, z cennego drzewa, wykładane pięknymi ozdobami z brązu. Były to przeważnie portrety pięknych kobiet i rzeczy miłosne. Ewa lubiła zawsze, przychodząc z interesami rodziców, w czasie spisywania przez starą wiedźmę pokwitowań, upajać się owymi malowidłami, pełnymi słodyczy i zmysłowej rozkoszy. Na niektóre miniatury stara nie pozwalała patrzeć, inne pokazywała sama z widoczną pychą i zadowoleniem. Teraz widok tych scen kleszczami ścisnął serce. Skoro tylko stanęła w pokoju i objęła go zgasłym okiem, wynurzył się przed jej duszę miniony dzień młodości i przemknął smutne widmo.
księżniczka Von. Ewa podniosła na nią oczy pełne łez i w tym spojrzeniu powierzyła okrutną tajemnicę swojej duszy. Księżniczko, księżniczko, gdybyś wiedziała.
Tamta patrzyła z uśmiechem radosnym, z zalotną swobodą, jakby chciała wyrazić pogardę dla cierpień. Miłość jest wszystkim, zdawały się mówić jej czerwone usteczka.